odwagi w walce z Węgrami. No i to we wtorek będziemy mieli przeciwko Polsce. To, co się dzieje przeciwko Polsce, proszę ojca, to jest no, jawne łamanie prawa i dlatego prawica Rzeczypospolitej zachęcała rząd, żeby powiedzieć jasno Komisji Europejskiej po złożeniu pierwszych wyjaśnień, bo Komisja Europejska, jak każdy organ, ma prawo się zwrócić i zapytać w sprawach, które ją interesują. Ale po jednorazowym złożeniu odpowiedzi na to, co ich interesowało, przecież nie można prowadzić dalej żadnych działań legitymujących łamanie prawa przez Komisję Europejską. Traktat o Unii Europejskiej jest tutaj jednoznaczny. Ja wcale nie popieram tych przepisów, ale mówię, ale one są i one obowiązują. A on mówi tak, że jeżeli ktoś twierdzi, znaczy, że jeżeli ktoś chce sformułować wniosek przeciwko jakiemuś państwu, że nie respektuje wartości zapisanych w drugim artykule Traktatu o Unii, tak zwanych wartości Unii Europejskiej, demokracja, rynek, rządy prawa, prawa mniejszości i tak dalej, to no, żeby złożyć taki wniosek, musi z tym wystąpić albo Komisja Europejska, albo Parlament Europejski, albo 10 państw Unii. Ale to jest tylko wniosek. I komisja taki wniosek może złożyć do Rady Unii Europejskiej, do Rady Europejskiej, czyli do forum międzyrządowego. Ale działania jakiekolwiek w tej sprawie można podjąć tylko wtedy, jeżeli taką wolę wyrażą 23 rządy państw Unii Europejskiej. I to one mogą ewentualnie zwracać się z pytaniami, proponować zmiany, procedury uzdrowieńcze czy inne i tak dalej. No kiedy się zwraca uwagę liberałom na to, to oni mówią, no ale to jest niemożliwe, żeby 23 państwa wystąpiły z takim wnioskiem przeciwko Polsce czy przy Węgrom. Ja mówię, no właśnie, bo to ten przepis jest jakimś bardzo awaryjnym wyjściem, ale on nie został napisany po to, żebyśmy bez przerwy w Unii Europejskiej stawiali sobie zarzuty, oskarżali się, żeby krótko mówiąc silni rozwalali współpracę państw Europy. Ten przepis to jest zawór bezpieczeństwa, gdyby się stało coś naprawdę bardzo złego, nie budzącego wątpliwości prawie wszystkich państw Unii. A inaczej to nie należy opierać naszych wzajemnych stosunków na tak agresywnym stawianiu sobie zarzutów, postulatów, wykluczenia i tak dalej. No. Przecież Polska przystępowała w gorszych warunkach do Unii Europejskiej. Przecież myśmy wiedzieli, dlatego wielu z nas było bardzo negatywnie do tego nastawionych, że się łączymy z państwami aborcyjnymi, z państwami kwestionującymi ład moralny. A mimo wszystko wychodziliśmy z założenia, ja mówię o innych Polakach, którzy głosowali inaczej, a mimo wszystko jak się rozmawia z ludźmi, to wychodzili z założenia, ale to się może zmienić, ale mamy wspólne dziedzictwo, może to jest przejściowy kryzys, może ich zmienimy. I my byliśmy otwarci. Tymczasem właściwie te politycy i ugrupowania liberalne mówią zupełnie otwarcie, że oni chcą po prostu stawiać kraje takie jak Polska, czy jak Węgry pod ścianą i rozliczać. I powiem więcej, to jest to, co oni robią, jest szkodliwe nie tylko dla wzajemnej współpracy państw w Europie, ale to jest również bardzo szkodliwe dla dialogu politycznego w Polsce. Dlatego, że w sytuacji takiego dyktatu no, trudno dyskutować o sprawach, które warto między Polakami przedyskutować, w sytuacji, kiedy się w to wtrąca zagranica. Więc mówię tutaj przede wszystkim we wtorek na forum Parlamentu Europejskiego będę chciał im powiedzieć bardzo jasno, że to jest łamanie prawa. I że to nie jest takie łamanie prawa, że Komisja Europejska ogranicza kompetencje Rady Europejskiej, kompetencje rządów. Ona próbuje zastępować rządy. To jest po prostu zastępowanie przez nieuprawniony organ innego organu reprezentującego Unię Europejską, a więc drastyczne naruszenie zasad rządów prawa. Oni robią dokładnie to, co niezależnie od jakości tych pretensji zarzucają Polsce. I dlatego też uważam, że polski rząd powinien bardzo jasno powiedzieć, że owszem, może wyrażać swoją opinię na temat swoich działań, że jest gotów dyskutować to w Polsce, że jest gotów to dyskutować wewnątrz partii, wewnątrz większości rządowej, bo ja uważam, że tutaj powinniśmy o tym dyskutować, co robić i tak dalej, ale w żadnym wypadku nie będzie się tłumaczył przed organem do tego nieuprawnionym. Jeżeli parlament albo komisja chce stawiać zarzuty Polsce, to niech stawia, ale bez stanowiska, tylko stanowisko Rady Europejskiej podjęte decyzją 23 rządów europejskich mogłoby taki proces uruchomić. Inaczej to jest zupełnie bezprzedmiotowe.
A sprawa poprzedniej debaty, gdy też mówiono o Trybunale Konstytucyjnym, lewicowy rząd Luksemburga miał zamiar zlikwidować, nie wiem, jak, czy tak podtrzymuje to Trybunał Konstytucyjny, bo go ma. I wtedy mówił minister spraw wewnętrznych, zagranicznych Luksemburga, to co dzieje się w Polsce jest zadziwiające i przerażające. Atak na niezależność wymiaru sprawiedliwości, na media, a przede wszystkim stosowane przy tym metody to deptanie podstawowych zasad Unii Europejskiej.
No mówię, powinni się przestać wtrącać do naszych spraw, bo o Trybunale Konstytucyjnym warto rozmawiać. To jest dyskusja, którą warto w naszym gronie podjąć, ale to jest w tej sprawie Komisja Europejska absolutnie nam debaty nie ułatwia, to mówiąc delikatnie, po prostu ją uniemożliwia, bo ingerencja zagraniczna uniemożliwia toczenie normalnych debat w kraju. Poza tym to ta polityka, którą oni prowadzą, to jest polityka prowadzona z całkowicie złą wolą. Ja ostatnio zaprosiłem do Sejmu Rzeczypospolitej wspólnie z Jankiem Klewiterem, z naszym posłem do Sejmu, zaprosiliśmy wybitnych działaczy społecznych i polityka z Irlandii, aby opowiedzieli o tym, jak wyglądało referendum homoseksualne w Irlandii, jak tam wyglądało przestrzeganie zasad rządów prawa, konkretnie dwóch zasad niefinansowania kampanii z zagranicy i równości stron w debacie. Równości, która zresztą no, wiąże się z tym, co tak Unia podnosi, z poszanowaniem praw mniejszości, no bo jak jest debata, no to prawda zawsze. Jedna strona jest w większości, druga w mniejszości. I zasada równości praw w debacie medialnej właśnie powinna chronić to, żeby społeczeństwo w pełni usłyszało argumenty jednej i drugiej strony. Nasi goście na przykład mecenas O'Flynn albo senator Healey opowiadali, w jaki sposób wręcz poniżano w mediach ludzi przeciwstawiających się tej rewolucji homoseksualnej. Co więcej, no, mówili ciekawe rzeczy, które zupełnie nabrały teraz po ostatnich tych rewelacjach szczególnego wydźwięku, no, o tym, jak pieniądze pana George'a Sorosa wpływały na tą kampanię, jak one uruchamiały aktywność tej strony homoseksualnej. Gdyby Komisja Europejska, ja to już mówiłem, że gdyby Komisja Europejska traktowała serio zasadę rządów prawa, no to wtedy by zastosowali tą zasadę Voltaire'a, powiedzieliby, nienawidzimy waszych poglądów, ale do ostatniej kropli krwi będziemy bronili tego, żebyście w równy sposób mogli je wyrażać. No tak by wyglądało, gdyby oni naprawdę bronili rządów prawa. Tak naprawdę oni mają całkowicie instrumentalny stosunek do prawa i powołują je tylko wtedy, kiedy chodzi o łamanie rządów, które uważają za przeszkodę dla swojej polityki. I przede wszystkim powinniśmy to im bardzo jasno powiedzieć. O tym, jaka była rola Trybunału Konstytucyjnego przez ostatnich 20 lat, to jest osobna dyskusja, którą warto prowadzić w Polsce i tak dalej. No, nie mówiąc o rzeczach bezdyskusyjnych, takich jak łamanie prawa przez większość Platformy w czerwcu, kiedy oni próbowali pierwszy raz w historii w sposób nielegalny wprowadzić nowych sędziów do Trybunału. No to jest, mówię, to jest zupełnie sprawa, którą warto dyskutować w Polsce i trzeba dyskutować. Natomiast sprawa tych ataków na Polskę, no musi być jednoznacznie zakwalifikowana. To jest taki, mówię, z nas zrobiono worek treningowy, na którym się ćwiczy to, jak łamać suwerenne kompetencje poszczególnych państw Unii Europejskiej, które będą przeszkodą dla polityki, którą chce się przeforsować. I tutaj reakcja musi być bardzo jednoznaczna i tej reakcji oczekujemy od wszystkich. Też myślę, że rząd powinien jasno powiedzieć, że jeżeli będzie procedura uruchomiona przeciwko Polsce, no to będzie podejmował właściwe kroki i tak dalej, ale nie będzie składał wyjaśnień i tak dalej przed organem nieuprawnionym do jakichkolwiek działań nadzorczych. No niech podejmą decyzję i niech przestaną Polskę atakować. jeżeli sobie uświadomią tak naprawdę, że jedynie pogłębiają kryzys w Europie, a podejmą działania, które i tak nie będą miały żadnych praktycznych następstw. Bo jestem przekonany, że przy całym kryzysie, jaki Europa dzisiaj przeżywa, nie będzie 23 państw, które podniosą rękę na Polskę.
A pytanie o ten kryzys też w Europie, jeżeli chodzi o uchodźców, bo polskie władze też podjęły konkretną uchwałę co do tej relokacji tak uchodźców na naszym terenie, czy znaczy do Polski, później kwestia ilu i kiedy. Bo chciałem też może, jeżeli o tym zapytać, o pana zdanie co do tego, czy Turcja jest dobrym partnerem dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o problem uchodźców i liberalizacji wizowej, bo to jest jakiś, czy Europa nie staje się jakimś zakładnikiem, bo z jednej strony Turcja pomaga nam wycofać uchodźców, ale z drugiej strony za wizę będzie chociażby ktoś przybywał, pewnie szczególnie w stronę Niemiec, bo na to godziła się przede wszystkim pani kanclerz Angela Merkel. Ale Turcja mówi, że do tej pory Unia Europejska wypłaciła dopiero 181 milionów euro z obiecanych w pierwszej fazie 3 miliardów euro pomocy dla Turcji. Na przeszkodzie stał brak porozumienia co do tego, w jaki sposób środki miały być przekazane. Turcja wolałaby je w formie zastrzyku do budżetu lub agent rządowy, natomiast Unia Europejska, obawiając się marnotrawienia pieniędzy, chciała pracować tylko z wybranymi organizacjami niosącymi pomoc. Ale czy to rozwiąże te problemy, które nawarstwiają się z tygodnia na tydzień?
Turcja jest problemem dla Europy i to problemem wielorakim. Znaczy, po pierwsze, przypomnijmy, że Turcja była głównym szlakiem przechodzenia ochotników europejskich do sił Kalifatu Państwa Islamskiego, do Syrii, do zachodniego Iraku, i to przez Turcję szły te trasy legalnego czy nielegalnego marszu tych ochotników, czy też ochotniczek dołączających się do tego kalifatu. No druga rzecz, no Turcja była terenem tego masowej nielegalnej imigracji na wyspy greckie. No i wreszcie, no nie zapominajmy o tej dalszej historii, no Turcja jest krajem, który wspiera nielegalny podział, który spowodował nielegalny podział i okupację części terytorium Unii Europejskiej, to znaczy połowy Cypru. Dlatego, że Cypr od 40 lat, no, część terytorium Cypru jest odłączona od Cypru jako tak zwana turecka republika Cypru i to państwo nie może funkcjonować w sposób normalny. Więc ja myślę, że cała ta polityka wobec Turcji, ta koncepcja wymiany jeden za jeden, jeden nielegalny imigrant wrócony do Turcji w zamian za przejęcie z Turcji innego imigranta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wynika z tego, że władze Unii Europejskiej nie mają intencji bronić państw Unii Europejskiej. I co więcej, nawet nie wykonują nawet decyzji rządów. Półtora roku temu rządy unijne zebrane na posiedzeniu Rady Europejskiej podjęły decyzję o zwalczaniu infrastruktury nielegalnego przemytu ludzi już w portach i w miejscach, gdzie działa. Od tamtej pory właściwie nie zrobiono nic. Operacja UNIFOR MED, która na podstawie tych decyzji ruszyła, jest operacją humanitarną o zupełnie innym charakterze. To nie jest operacja likwidowania infrastruktury przemytniczej w portach, gdzie ona jest przygotowywana do użycia. W zamian z tego uruchamia się takie działania, jak w wypadku no, tych układów z Turcją, które w gruncie rzeczy jedynie no, odkładają problem, pogłębiają ten problem, odkładają problem i zastępują jedne drogi, właśnie dokładnie tak, jak zapowiedział pan Juncker, zastępują nielegalną imigrację imigracją zalegalizowaną. W związku z tym naprawdę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o relacje unijno-tureckie, to jest jeszcze jeden przykład kryzysu, który w tej chwili Unię Europejską toczy.
Drodzy Państwo, zapraszam więc bardzo serdecznie do kontaktu z nami już kwadrans po 22. Polska wobec zmian w Europie. To temat naszych rozmów. Naszym gościem jest pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i były marszałek naszego Sejmu. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj. Drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nam. Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. My twoje dzieci powtarzają.
się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, witam serdecznie europosła pana Marka, Jurka. No mam ten zaszczyt, dziękuję ci Matko Boża, że wiesz, że dodzwoniłeś się jako pierwszy. No, do tematu. Pan europoseł, panie Marku, pan zadał takie pytanie na początku audycji, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak wyjść z tego kryzysu, jak w ogóle z tą sytuacją. Mi się wydaje, że odpowiedź jest tylko jedna. Nawet ta piosenka przedstawiła odpowiedź. Według mnie nikt nas nie będzie głaskał w Unii Europejskiej, a nie poklepywał albo miał za współbrata. A to dlatego, że obecna władza wierzy w Boga. Ona to pokazuje i z tym się nie kryje. Prezydent tak samo się nie ukrywa, że wierzy w Boga. Publicznie to wyznaje. Za to chwała przede wszystkim Bogu i Matce Bożej. I też naród. Po prostu Polska zawsze była katolicka. Gdzieś tam wiadomo, jak chyba jak wszędzie znajdą się czarne owce, więc i w Polsce też się znajdują. No i myślę, że to jest ten powód. Panie Marku powiedział tak ładnie, że we wtorek pan nim powie, już nie przytoczę dokładnie tych słów, ale myślę, że chyba trzeba byłoby powiedzieć coś jeszcze. Może głośno powiedzieć, że Polska jest atakowana dlatego i atakujecie Polskę dlatego, że po prostu wierzymy w Boga, że jesteśmy katolicy. A teraz jest walka z chrześcijaństwem, walka z katolicyzmem i dlatego jesteśmy tak po prostu niszczeni i tak opluwani. Serdecznie dziękuję ojcu i panu Markowi, panu europosłowi za wszystko, za tą wiarę, za tą odwagę w tym dzisiejszym świecie. Będziemy dalej wspierać modlitwą i szczęść Boże. Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać panie Marcinie. Proszę bardzo, panie marszałku.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że dwa ważne wydarzenia będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. No jedno złe, no to jest ta debata przygotowana przeciwko Polsce w Strasburgu we wtorek, ale drugie dobre, spotkanie państw Europy Środkowej na temat zmian w Unii Europejskiej. Właśnie tutaj należałoby powiedzieć, ja mówię, to już nie chodzi o to, żeby przecież my jedną uchwałą, jedną deklaracją nie zmienimy nastawienia naszych zachodnioeuropejskich partnerów. Ale możemy powiedzieć bardzo jasno. Oczekujemy szacunku dla wszystkiego, co w naszym prawodawstwie chroni życie, rodzinę i wychowanie. Oczekujemy szacunku, nie zgadzamy się na żadną presję i owszem, wyrażamy przekonanie, że również ten szacunek należy żywić do obywateli państw zachodniej Europy, którzy tych zasad bronią. Musimy zacząć mówić o tym otwarcie, bo tylko wtedy w ogóle mamy szansę zbudować jakikolwiek modus vivendi, jeżeli będziemy oczekiwali przynajmniej przyjęcia do wiadomości tego, w co wierzymy, tego, co jest podstawą dobra wspólnego, które chronimy i wtedy, kiedy będziemy mówić to razem. Więc ja też bardzo zachęcam władze Rzeczypospolitej do tego, żeby włączyć sprawę obrony oczekiwania szacunku dla praw rodziny, oczekiwania szacunku dla tożsamości chrześcijańskiej państw, poszczególnych społeczności i sumień poszczególnych obywateli państw Europy do agendy tych zmian, tych postulatów, które wspólnie wobec Unii Europejskiej będziemy formułować. Ja myślę, że to nie jest czas na proponowanie daleko idących zmian traktatowych, no bo kto by miał je przyjąć? No te państwa, których rządy się radykalnie z nami nie zgadzają. Natomiast powiedzmy zdecydowanie, że są naciski, których my nie przyjmiemy i są zasady, dla których oczekujemy szacunku, no to jest coś, co w pełni możemy wyrazić razem z innymi państwami Europy Środkowej i trzeba to zrobić w sposób bardzo zdecydowany.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz mówię i zawsze. Francji. Witamy pana.
Serdecznie witam ojca Grzegorza i pana posła. Otóż zupełnie zgadzam się z moim poprzednikiem. To jest walka właśnie cywilizacji tej bezbożnej z wiarą. Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, że naród polski szanuje, ale nie tylko szanuje, ale i żąda szacunku. Dlatego też Zachód niestety, trzeba wyraźnie powiedzieć, odwrócił się od swoich korzeni, od swojej tożsamości, nie ma swojej tożsamości i buduje demokrację bez liczenia się z Kościołem. No to powstaje dziwolądztwo, powstają przeróżne idee, zupełnie dziwne, dziwaczne, które się normalnie prawnie uznaje, co jest niezgodne z naszą kulturą i z naszą cywilizacją. Wydaje mi się, że nadarza się okazja, szczególnie teraz, ponieważ my mamy w naszym kraju autentycznych reprezentantów większości narodu katolickiego. Ten właśnie rząd z panem prezydentem, który wyraźnie pokazuje naszą wierność naszej kulturze, naszej religii, to jest ten reprezentant autentyczny naszego narodu, który jest narodem. I wyraźnie my, jako naród polski, powinniśmy jasno Unii Europejskiej powiedzieć, że Polska nic nie zaakceptuje, cokolwiek byłoby niezgodne albo uderzałoby w naszą kulturę i cywilizację, która stanowi chrześcijańską, która stanowi o naszej tożsamości, że my tego nie akceptujemy. Oczywiście zaczną nam mówić, jesteście katolikami, nie chcecie przyjąć. Wolność jest w ogóle wypaczona bez Boga. Mówi się o wolności, a mówi się o prawie do, nigdy nie mówi się o obowiązku. To, co się dzieje właśnie na Zachodzie. Na Zachodzie my mamy liberalizm i wszystko jest pozorne. Oczywiście mam prawo i nawet urzędnik powie, ten pan, ta pani ma prawo, ten cudzoziemiec ma prawo i tak daje się sobie po palcu chodzić, prawda? A nie mówi się o obowiązku. Dlaczego? Ponieważ Zachód zatracił swoją tożsamość. Nie ma, niczego nie broni. No czego? Jakiej kultury chrześcijańskiej? Niemalże nie ma. Właśnie trzeba naszą kulturę chrześcijańską absolutnie chronić i bronić, która szanuje inne narody. Jeśli cudzoziemiec przyjeżdża do danego kraju, ja rozmawiałam w sprawie chociażby nawet Francji z moim przyjaciółmi. Otóż, jeśli przyjmuje się dane osoby i zostawia się i daje im się wolność bez żadnych obligacji i oni nie mają się do czego co szanować, no bo cóż mają szanować, jaką kulturę, gdzie to jest katolicyzm, to cóż, wprowadzają oni swoją. Otóż nie. Jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, to jego obowiązkiem jest uszanować moją kulturę, tak samo jak my Polacy. Jeśli do nas pojawiają się, prawda, obcokrajowcy, którzy nie są chrześcijanami, katolikami, powiedzmy, oczywiście nasza wiara nakazuje nam szacunek, ale zobowiązuje nas do wymogów szacunku naszej kultury większościowej całego narodu. To jest tak samo jak w polityce. My mamy w polityce brak szacunku dla większości narodu. To jest to. To jest ten materializm, który w różnych formach wkracza, prawda, i do naszego narodu. I to jest istotne wymagać. Jeżeli dany obcokrajowiec jest i nie szanuje naszej kultury, naszego porządku społecznego, bo przecież on przejawia się, nie ma człowieka jakiś wydumany, jak we Francji, to jest pozostałość rewolucji francuskiej, jakieś państwo, prawda, laickie. Co to znaczy laickie? Bezbożne, nie liczące się z religią. Człowiek czym się kieruje? Albo wiarą, albo bezbożnictwem, bo nie ma innej możliwości. I właśnie to odrzucenie się, odwrócenie się od wiary chrześcijańskiej powoduje, że na zachód napierają inne religie, ponieważ nie szanują absolutnie porządku chrześcijańskiego, który praktycznie nie ma. Bo odwrócono się. Jeżeli się Europa nie nawróci, to niestety, ale grozi jej w ogóle inna kultura, inna cywilizacja. My jeszcze raz powtarzam, powinniśmy powiedzieć jasno i wyraźnie, że naród polski nie zaakceptuje nigdy, co jest niezgodne z naszą kulturą. A zresztą przyjmowanie takich, prawda, chociażby nawet przyjmowanie bezsensowne, kto tylko popadnie, wszystkich wchodźcie bez żadnych zasad do Europy. To jest wynik tego właśnie tej laicyzacji, kompletnej laicyzacji, gdzie już głowy nie pracują, prawda, gdzie się przyjmuje byle kogo, ma się jakieś ukryte intencje i wtedy powstaje taki cały chaos. Każdy obcokrajowiec jest mile widziany, bo jest nasza wiara nakazuje, trzeba przyjmować, ale on, poznajemy go po szacunku naszej kultury, a naszym obowiązkiem jest czuwać nad tym, by szanować i żądać szacunku. A jeśli komuś nie odpowiada nasza prawda społeczna, nasze życie publiczne, chrześcijańskie, to proszę, do widzenia i wyjeżdżaj do swego kraju. Bo my, jako chrześcijanie, jeśli jedziemy do innych krajów, to mamy w obowiązku uszanować obyczajowość danego kraju.
Panie,
ludzie nawet na poziomie się zachowują, prawda? Nie narzucają i szanują większość. A my mamy wszystko odwrotnie. Dlatego, że odrzucona jest wiara katolicka w praktyce. Jej właściwie nie ma. Jakieś małżeństwa nie wiadomo jakie, prawda?
Panie Jerzy, ja myślę, że rozumiemy, no czasem trudno bronić swojego, jak to już nie jest nasze, prawda? Albo to już nie jest moje, nie jestem do tego przekonany. Panie marszałku.
Trzeba mówić, ale trzeba nie tylko mówić, tylko stwarzać fakty, które będą po pierwsze podstawą do dalszych działań, do tego, żeby się powoływać na wspólne stanowisko państw Europy, czy na stanowisko już raz wyrażone. Musimy działać tak, żeby inni przyjęli to do wiadomości. Ja myślę, że te rzeczy, o których pan przed chwilą mówił, no to polski Sejm powiedział już w 2003 roku, że Polska w obliczu referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej oświadcza, że żadne regulacje międzynarodowe nie mogą krępować polskiego prawodawstwa chroniącego życie, rodzinę i wychowanie. I ta deklaracja z 2003 roku nie powinna schodzić z ust politykom. Tu nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o ogólnikowych wartościach, ale chodzi o to, żeby powiedzieć jasno, że Polska wtedy, w 2003 roku, oświadczyła wyraźnie, że to są wartości nienegocjowalne. Że to są wartości nienegocjowalne. My jesteśmy o tych zasadach przekonani, będziemy ich bronić. Ale co robić, żeby bronić ich skutecznie? Więc powtórzę jeszcze raz. Po pierwsze, w dwóch wymiarach zbudować szerszy front promocji tych zasad. Front chroniący Polskę, pokazujący, że to, czego bronimy, nie jest tylko naszym partykularnym punktem widzenia, ale stanowiskiem większego grona państw czy milionów ludzi w Europie. Pierwsza okazja, znakomita okazja, to jest ta konferencja na temat zmian w Unii Europejskiej, która będzie w przyszłym roku. Bardzo zachęcam władze Rzeczypospolitej, żeby wyraźnie powiedzieć jasno w gronie państw środkowej Europy, że uważamy prawa rodziny za wartość, że niezależnie od tego, kiedy prawa rodziny zostaną dopisane do artykułu 2 Traktatu Unii Europejskiej, my deklarujemy już dziś, że uważamy ją za wartość zasadniczą, którą będziemy chronić w naszych stosunkach z państwami Unii Europejskiej, z eksplikacją prawa rodziny, a więc ochrona etyki, na której opiera się monogamiczna rodzina. Druga rzecz, no jak najszybciej należy wycofać się z tych konkluzji czerwcowych Rady Unii Europejskiej, w których no niestety wspólnie z innymi państwami Polska zgodziła się na proklamację tak zwanych praw LGBTI, czyli postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. To nie jest ważne, czy tam zadeklarowano, że one będą wprowadzane przez poszczególne państwa razem czy osobno. To są rzeczy drugorzędne, jeżeli się proklamuje, że takie prawa istnieją. Każdy człowiek ma prawo do założenia rodziny. Dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie. Dziecko ma również prawo, żeby w edukacji publicznej otrzymać orientację moralną, a nie dezorientację proponującą życie wbrew zasadom porządku moralnego. Rodzina jako jedyny, unikatowy, niezastępowalny związek społeczny powinna być uznana publicznie. Rodzina, której nie można imitować, nie można podrabiać. Dlatego, że fakt, że ktoś ogłosi się za alternatywny rząd państwa, nie oznacza, że nabywa w ten sposób jakiekolwiek prawa publiczne. Z faktu, że ktoś chce imitować rodzinę, nie wynika, że nabywa prawa do tego, żeby uznać, że oprócz rodziny jako związku mężczyzny, kobiety nastawionego na wychowanie dzieci, na przekazywanie życia opartego na autorytecie rodziców, są jakieś inne porównywalne formy, o jakich mówi Unia Europejska. My powinniśmy powiedzieć wyraźnie, nie stoimy na gruncie zasad zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego Prawica Rzeczypospolitej apelowała do rządu na samym początku, powiedzmy od razu, właśnie to, co tutaj przed chwilą pan o tym mówił, powiedzmy od razu, ale jako punkt wyjścia do naszej polityki, że stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej i polityka, którą będziemy podejmować, będzie wynikać z tych zasad. W związku z tym nie dziwcie się, że chcemy bronić życie. Nie dziwcie się, że będziemy bronić monogamicznej rodziny i przeciwstawiać się próbom uznania za rodzinę związków już nie tylko niebędących rodziną, ale wręcz zaprzeczających etyce, na jakiej rodzina jest oparta. Będziemy bronić wychowania w naszych szkołach, autorytetu rodziców w rodzinie i tak dalej. To trzeba powiedzieć od razu, bo tylko wtedy można zbudować modus vivendi. Ja pamiętam, co bardzo ładnie napisał 20 lat temu, dzisiaj do tego powinien wracać Konrad Szymański, minister do spraw europejskich w tym rządzie, że to, że w Polsce na przykład udało się wprowadzić prawo częściowo chroniące życie, to nie dlatego, że ktoś postulował częściową ochronę życia, tylko dlatego, że obrońcy życia bronili go i w sytuacji nacisku z drugiej strony załatwili przynajmniej tą część. I tylko w ten sposób, proklamując jasno zasady, do których się odwołujemy, możemy uzyskiwać częściowe, choćby częściowe, pragmatyczne rozwiązania. Ale po to, żeby to robić skutecznie, trzeba powiedzieć bardzo jasno na początku. Stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy teraz powiedzieli to w gronie tych państw, które będą mówić o tym, jak współpracę europejską sobie wyobrażamy. Nie ograniczajmy się do tego, czego do traktatów i tak się nie da wprowadzić, bo to wymaga zgody wszystkich. Ale my możemy przecież, Unia Europejska zna pojęcie współpracy wzmocnionej, współpracy grona państw, które oświadczają pozostałym państwom, że w jakimś zakresie będą prowadzić konkretne działania. Budujmy front obrony praw rodziny i pamiętajmy, Chorwaci, Słoweńcy, nie oglądajmy się tylko na oficjalną politykę, Chorwaci, Słoweńcy głosowali w większości w obronie naturalnego ustroju rodziny, mimo że żadna z wielkich partii politycznych nie zaangażowała się w tę sprawę. Jeżeli chcemy, żeby politycy stawali po stronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, sami je proklamujmy. No i szukajmy sojuszników wszędzie. To my bądźmy jednoznaczni, my nie bądźmy częściowi. Natomiast przyjmujmy pomoc, nawet jak ktoś nam chce częściowo pomóc.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Mówi Alicja z Białej Podlaski. Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana posła. Wyrazy szacunku dla pana posła, ponieważ pan poseł życiem swoim i pracą na przestrzeni lat dowodnił wierność zasadom, o których mówi. A ja chciałabym podsunąć takie argumenty do tego spotkania, które czeka pana posła. Pana droga i nasza droga obnażać kłamstwo. Kłamstwo o tym, że to jest jawny powrót do komunizmu. Proszę spojrzeć. Każdego dnia od wejścia głównego od Placu Luksemburskiego wszyscy wy, europarlamentarzyści, wchodzicie w drzwi, nad którym jest napis umieszczony, nazwisko Altiero Spinelli, trotista, autor manifestu z Ventotene. Czyli mamy już to, Antonio Gramsciego, Altiero Spinelliego. To nie byłoby może jeszcze takie niepokojące, choć znaczące, ale 22 sierpnia bieżącego roku miało miejsce spotkanie trójcy Merkel, Hollanda, Renziego na wyspie Ventotene. Symbolika miejsca spotkania jest znacząca. Właśnie to na tej wyspie w więzieniu ten włoski komunista stworzył swój manifest. Manifest na rzecz wolnej Europy Zjednoczonej. Tam jest jego grób. Zresztą komisarze unijni. Cóż to nam przypomina? To Lenin stworzył pojęcie komisarze ludowi, że przymiotnik się zmienił. Pan ma argumenty. Proszę obnażać kłamstwo. Powiedzieć, my nie wracamy do komunizmu, bo my Polacy mamy szczególne prawo, żeby obnażać całą nędzę tej ideologii, gdyż doświadczeni przez tyle dziesiątków lat znamy to od podszewki. My tego już nie chcemy i nie życzymy żadnemu narodowi. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Pani Alicjo?
Czas w ogóle zdecydowanie potępić komunizm. Dobrze, że pani o tym mówi, bo on w gruncie rzeczy nie był nigdy w sposób właściwy potępiony. Ja jestem pod wrażeniem takiej książki, którą niedawno opublikowała Chantal Delsol, jedna z najważniejszych myślicieli społecznych współczesnej Francji. Chodzi o taką książkę Nienawiść do rzeczywistości, gdzie ona pisze: potępiliśmy przemoc, nie potępiliśmy totalitaryzmu. Utopia totalitarna nie została potępiona. Ta utopia komunizmu, zrodzona z nienawiści do religii, do ojczyzny i tradycji narodowej, do państwa obywatelskiego, do rodziny, do własności. Ta nienawiść do rzeczywistości, ona ciągle trwa i Chantal Delsol pokazuje, że tak naprawdę no ta pokusa wywrócenia tych świata zbudowanego na tych zasadach, naszego świata, ona jest cały czas aktualna. I tym bardziej należy potępić komunizm. Zbliża się 17 września. To jest dzień, który zawsze powinniśmy obchodzić międzynarodowo, pokazując, że agresja Związku Sowieckiego na Polskę, zresztą agresja oznaczająca współwywołanie II wojny światowej, bo tak naprawdę o tym, że działania, że II wojna światowa się rozpocznie, no zdecydowano ostatecznie 23 sierpnia, kiedy Ribbentrop i Mołotow w imieniu Stalina i Hitlera podpisali swój pakt. Ta agresja na Polskę, tak samo jak agresja sowiecka na Finlandię, na Rumunię, na Litwę, Łotwę, Estonię, to były takie same kampanie II wojny światowej, agresje rozpoczynające wojnę, jak agresja Niemiec na Polskę, okupacja Danii, czy agresja na Norwegię. O tym należy otwarcie mówić i o tym należy mówić razem, bo to nie chodzi o to, że Polska była krajem, który stracił niepodległość sam. My nie straciliśmy niepodległości sami. My pierwsi stawiliśmy czoła nazizmowi i komunizmowi. Nie poddaliśmy się Niemcom mimo ich sojuszu z Sowietami, mimo tego paktu z 23 sierpnia, który skonsternował cały świat. Ale stawiliśmy czoła totalitaryzmowi w imię wartości uniwersalnych i chcemy o tym mówić wspólnie z innymi krajami, które doświadczyły tego samego. To spotkanie 16 września przywódców państw Europy Środkowej to będzie doskonała okazja, żeby o tym wspólnie powiedzieć. Z Rumunami, z Litwinami mamy tutaj te same doświadczenia i należy o tym bardzo wyraźnie mówić, powiem więcej. Należy mówić o tym tym głośniej, im bardziej, im z większym uporem klasa rządząca we współczesnej Europie o tym milczy.
Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu Europosłowi. Panie Europośle, powiedział Pan o tym, że Unia Europejska nie przestrzega przepisów. Osoba, która nie przestrzega przepisów, nazywana jest, no po prostu nie respektuje prawa, nazywana jest przestępcą. Organizacja, która nie przestrzega przepisów, jest organizacją przestępczą. I znamiona tego przestępstwa są widoczne w Unii Europejskiej. To tytułem wstępu. Teraz tak, lista krzywd wyrządzonych naszej ojczyźnie jest bardzo długa. Dla pewnych osób jednak jest wciąż za krótka. I ci europejscy egzekutorzy naszej wolności, którzy cały czas do nas strzelają, mają do dyspozycji takich czystej krwi Polaków, którzy wprowadzają nam kolejno, już nie sięgam daleko, ale donaldyzację, teraz petryzację i inne akcje, których wspólnym mianownikiem jest pazerna chęć władzy i mamony, a Polska jest tylko narzędziem. Zastanawiam się, No, czy tym się w ogóle dłużej zajmować? Wobec tego nie będę się zajmował marginesem historii. Natomiast do pana europosła mam trzy zagadnienia. Pierwsza, sprawa ochrony życia, która zawsze jest panu bardzo bliska. Jak pan to referuje w Unii Europejskiej? Jakie pan ma dokonania? Czy mógłby pan o nich powiedzieć? Następnie to, co jest w tej chwili tak jakoś zwolniło tempo w naszej ojczyźnie, a to jest sprawa bardzo gorąca i paląca, sprawa karania. Nikt nie chce kobiet wsadzać do więzienia. Natomiast jeśli nie ma sankcji za zabicie człowieka, to jak się odnieść do przestępstw pospolitych? I tu się nie mówi o tym, żeby to było, tak jak mówię, więzienie, ale umowna kara, mianowicie w zawieszeniu na przykład na 5 lat i dotycząca również mężczyzn, bo za poczęcie człowieka odpowiedzialni są są odpowiedzialne dwie osoby. To jest jedno zagadnienie. Drugie zagadnienie, czasopismo w sieci niedawno opublikowało pańską wypowiedź, no i ona brzmi jak zarzut, że pan podobno na forum Unii Europejskiej powiedział, że nowa zmiana nie spełnia oczekiwań wielu ludzi. Jak pan się do tego zarzutu ustosunkowuje? I trzecie zagadnienie, jak postrzega pan obecnie działalność masonerii w Polsce, bo ona wniknęła w struktury europejskie. A jak pan to widzi w Polsce? To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
No, sprawa pierwsza, obrona życia. No, to jest pierwsze prawo człowieka i zawsze je trzeba stawiać, nawet wtedy, kiedy nikt go nie stawia. Prawo do życia jest bez przerwy atakowane na forum Parlamentu Europejskiego. Wie pan, ja pamiętam takie drastyczne sytuacje, jak atak na to dziecko, któremu prawa do urodzenia w Paragwaju odmawiano dlatego, że było dzieckiem młodej matki, kiedy właściwie nad nim urządzono sąd na sali Parlamentu Europejskiego i byłem jedynym posłem, który powiedział, że ona ma po prostu prawo do życia, że to nie jest żadna kwestia ani moralna, ani moralna w sensie abstrakcyjnej kwestii moralnej, ani kwestii prawnej. To nie jest kwestia światopoglądowa, to jest kwestia prawa do życia konkretnego człowieka. No, dzisiaj to dziecko żyje, a posłowie, którzy wypowiadali się przeciwko jego życiu, powinni być skompromitowani. Ale wie pan, ale w wielu innych sprawach można organizować działania skuteczniejsze, takie jak na przykład to wsparcie, które przedstawiałem dla profesora Chazana z udziałem wielu znanych polityków europejskich, które przedstawiliśmy w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego na Jasnej, przekazując profesorowi list ze wsparciem po tym, jak został zwolniony z pracy za to, że bronił po prostu prawa do życia dziecka, które, tak jak każde dziecko, miało prawo się urodzić. No, sprawa masonerii, wolnomularstwa, wie pan, no tutaj sprawa, stanowisko Kościoła, stanowisko etyki katolickiej jest jednoznaczne. No, organizacja, która zbudowana jest na kompletnym relatywizmie, na głoszeniu tak zwanego antydogmatyzmu, czyli negacji istnienia stałych prawd, szczególnie tych prawd, których broni Kościół, negacji istnienia autorytetów danych człowiekowi bezpośrednio przez Boga, na relatywizowaniu tych wszystkich spraw, jest sprawą, którą no, katolik musi odrzucać. Natomiast oczywiście no, trudno jest, wie pan, trudno jest polemizować z organizacją tajną, no bo ona polemik jawnych nie prowadzi. Natomiast my musimy przede wszystkim przeciwstawić się temu sposobowi myślenia, tej dyktaturze relatywizmu, którą tak precyzyjnie nazwał Benedykt XVI, czy temu, o czym mówił święty Jan Paweł II, to znaczy traktowaniu relatywizmu jako fundamentu demokracji, że demokracja właśnie, która jest nieliberalna, która uznaje prawdy czy zasady niepodważalne, ale nie dlatego, że sama je, że władza ludzka je ustanowiła, ale dlatego, że uznaje ich przyrodzony czy odwieczny charakter, no jest najlepszą bronią przeciwko relatywizacji wszystkich prawd i to jest właściwie nasze powołanie, nas wszystkich. Wszyscy powinniśmy to robić. Nie wiem o jakim artykule w sieci pan mówi, ja jestem felietonistą w sieci historii. Tam się wypowiadam, w sieci się dawno nie wypowiadałem. Natomiast w sieci historii miałem jednomiesięczną przerwę wakacyjną w swoich felietonach, ale teraz je wznawiam. Także jeżeli będzie pan miał ochotę, to polecam.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz z Otwocka. Chcę do pana marszałka w związku z rozmowami może pytanie, uwagę. Ja bardziej słuchałem pierwszej części, drugą część słuchałem niedokładnie, ale w pierwszej części wysłuchałem dokładnie całą rozmowę i mam taką uwagę na temat, czy Polska zmieni Unię, czy Unia Polskę. To moim zdaniem nie ma tutaj wielkich szans, żeby stawiać takie założenie. No, myślę, że to jest coś tak jakby próbować zmienić osobę uzależnioną, która nie ma siły, a i nawet nie chce się zmieniać. Sądzę, że tam proces takiego, powiedzmy, gnicia cywilizacyjnego w Europie Zachodniej trwa już tak długo, od końca lat 60., początek 70. jest to no, ponad prawie 50 lat. I jest to pewna naiwność moim zdaniem myśleć, że Polska może zmienić cokolwiek w tym. Zresztą widzimy, co się dzieje. Tam no, kościoły są po prostu w Europie Zachodniej wyprzedawane, są niepotrzebne. Polskie kościoły w tej chwili przejmują niektóre wyposażenie z tamtych kościołów i myślę, że nie ma, że chyba lepiej zrobić takie założenie, że trzeba się obronić tutaj w ramach Europy Środkowej i Wschodniej, obronić to, co tutaj mamy, a nie myśleć o zmienianiu Europy Zachodniej, ponieważ myślę, że to się nie da zrobić. Tam te społeczeństwa same sobie wybrały ten los. Zresztą widzimy po wyniku wyborów tam nawet te społeczeństwa nie są zdolne, żeby znaleźć i wyłonić z siebie kogoś, kto by jakieś zmiany konstruktywne chciał przeprowadzić. Te kolejne rządy, no, czy Francja, Niemcy, czy inne kraje, no to widzimy, że to zmieniają się ludzie, raz są jedni, raz drudzy, ale no, robią to samo. Czy tam nie ma już prawicy w takim naszym znaczeniu. W naszej części Europy Wschodniej i Środkowej jest i myślę, że powinniśmy raczej myśleć o obronieniu Europy Środkowej i Wschodniej niż o zmienianiu Europy Zachodniej, bo to jest utopia, moim zdaniem. Jeśli można, to bym poprosił o odniesienie się do tego, co powiedziałem. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. No, ma pan dużo racji. Przede wszystkim ważne jest to, że w ogóle podstawą każdego skutecznego działania jest realistyczne rozeznanie rzeczywistości. Zmienić, a zmieniać to są dwie różne rzeczy. Jestem przekonany, że święty Jan Paweł II, kiedy mówił o tej europejskiej perspektywie Polski, to on nie miał złudzeń co do tego, że Polska może zmienić więcej niż klimat debaty publicznej, zmienić proporcje i tak dalej, ale już dzisiaj widać, że wie pan, że nawet zmiana stanowiska Polski odblokowuje głosy Europy Środkowej, bo nie może być inaczej. Jeżeli my jesteśmy największym spośród wszystkich krajów w środku Europy, nie tylko tych, które doświadczyły komunizmu, ale w ogóle wszystkich krajów w środku Europy, od Finlandii i Szwecji po Grecję, Bułgarię i Cypr, Polska jest największym państwem, mającym więcej ludności niż trzy pozostałe państwa wyszehradzkie i jeszcze trzy państwa bałtyckie wszystkie razem wzięte. Jeżeli Polska mówi, inni zaczynają reagować. Nie ma też, wie pan, żadnego sensu ukrywać, że te zmiany, które były wprowadzane w wielu krajach zachodniej Europy, no teraz na przykład ostatnio w Irlandii, to referendum homoseksualne, są wprowadzane bardzo często przy kompletnym lekceważeniu praw opinii, chrześcijańskiej opinii publicznej. To trzeba mówić otwarcie i wyraźnie. Co jest najlepszym sposobem, właśnie pan mówi, bardzo dobrze pan mówi o obronie Polski, ale co jest najlepszym sposobem obrony przed takimi naciskami, jak na przykład zaangażowanie ambasad Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii w popieranie parady równości w Polsce? Tak jak mówiłem w tej poprzedniej audycji, no dlaczego ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie nie ma zaprosić organizacji Narodowego Marszu Życia w przeddzień marszu i powiedzieć, że Polska udziela im moralnego poparcia, że my w Polsce przynajmniej mamy no, pewien korpus praw potwierdzających prawo do życia i tak dalej. Dlaczego, jeżeli w Paryżu 500 000 ludzi czy więcej idzie na manifest Tus, ambasador Rzeczypospolitej nie ma zaprosić organizatorów dzień wcześniej? Jeżeli zwrócą nam uwagę, że to niestosowne, to my przypomnimy im, że niestosowne jest popieranie czy angażowanie się we wspieranie politycznego ruchu homoseksualnego w Polsce. W ogóle najwyższy czas, żebyśmy po pierwsze zrozumieli, że bronimy zasad uniwersalnych i że tylko wtedy będziemy skuteczni, bo w oparciu o uniwersalizm najłatwiej znajdziemy sojuszników. A po drugie, że mamy prawo, że bronimy ich prawa obywatelstwa na forum międzynarodowym, bo to nie jest tak, że ono ma należeć do przeciwników cywilizacji chrześcijańskiej, do przeciwników praw rodziny, do przeciwników suwerenności państw. To my reprezentujemy cywilizację europejską. Ja o tych dwóch wymiarach, o tym, że najskuteczniejszym sposobem zmian Unii jest najdalej idąca, najgłębsza, możliwie najgłębsza współpraca państw Europy Środkowej, o tym mówiłem i należy to budować, mówiłem też o podstawach, które przemawiają za tym, że właśnie tutaj należy szukać sojuszników. Oczywiście należy też, jak mówię, zwracać uwagę na to wszystko, co na to lekceważenie praw opinii chrześcijańskiej w innych krajach, bo to też jest najlepszy sposób obrony przed tym, kiedy nam zarzuca się, kiedy nam chcą stawiać zarzuty ci, którzy tam to łamanie prawa, tam tolerują. Ja mam wrażenie, że jeszcze z poprzedniego telefonu umknęła mi jedna kwestia, teraz dopiero zauważam, kwestia obrony życia w kontekście polskim, karygodność czynu i karalność, która jest jego funkcją. No oczywiście ja uważam, że wie pan, wielkim problemem jest to, po pierwsze, jeżeli czyn jest karygodny, no to może być karalny, to jest oczywiste. Natomiast wielkim problemem u nas jest to, że nawet na poziomie tej ochrony życia, którą dziś mamy gwarantowaną, te przepisy karne nie są egzekwowane. Czas najwyższy, żeby tak naprawdę walczyć z przestępczością aborcyjną. I tego zdecydowanie oczekujemy od władz publicznych. Niech ci, którzy mówią, mamy doskonałe prawo, być może wystarczające, niech pokażą, że naprawdę używają tego prawa, kiedy trzeba człowieka bronić, a nie tylko wtedy, kiedy trzeba uciszać obrońców życia. Natomiast jeżeli chodzi o prawa tych, którzy nie są chronieni, powinni być chronieni. Każdy człowiek ma prawo się urodzić i kwestionowanie tego faktu jest jednocześnie kwestionowaniem jego człowieczeństwa. Stąd prosta zasada Prawicy Rzeczypospolitej. Będziemy bronić praw każdego dziecka, które już chronią przepisy prawa, przez domaganie się wykonywania tego prawa i każdego dziecka, którego jeszcze nie chronią przepisy prawa, przez zmienianie prawa tak, aby obejmowały ochronę każdego życia. Ale żeby to wszystko było skuteczne, musimy mieć naprawdę ludzi, muszą działać sumienia. Sędziów, prokuratorów, lekarzy, nauczycieli, szanujących prawo do życia. Wielkim defektem dzisiaj prawa do życia i tutaj mój wielki apel do tych kompromisowców, do tych, którzy mówią, mamy doskonały kompromis życia. jeżeli mówicie to uczciwie, jeżeli naprawdę mówicie to uczciwie, jeżeli wierzycie to, domagajcie się, żeby to prawo, które jest dzisiaj, było szanowane jako prawo, żeby było wykonywane jako prawo. Tymczasem co my widzimy? Jakąś ogromną, jedną wielką umowność. Ta tragedia, do jakiej doszło w szpitalu na Medalińskiego, która się nie zdarzyła w Barcelonie, tylko w Warszawie, ona pokazuje, że tak naprawdę może zabrakło jednej osoby, która by powiedziała, to jest czyste bezprawie. To jest czyste bezprawie. To jest zresztą łamanie dziś obowiązującego prawa, bo dziecko chore z zespołem Downa nie mieści się w żadnym z tak zwanych wyjątków, którymi można podważać jego prawo do urodzenia. I jeżeli przy tak ograniczonych przepisach prawa nam brakuje ludzi, którzy powiedzą, nie, to jest prawo, tego nie wolno. Tutaj